No ale skoro niedługo, to nie będę teraz przedłużał wstępów. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, nie wiem czy wy też, ale jeżeli chodzi o Wielkanoc, to ona ma to do siebie, że mam wrażenie, że muszę się wczuć w rolę. To znaczy, jestem troszeczkę zmuszany do tego, znaczy zmuszany, nikt mnie nie zmusza, sam się tak motywuję, zmuszany do tego, żeby wczuć się w rolę i przenieść się na ten czas, te 2000 lat temu, co jest super, ale też mam wrażenie, że powinienem się przenieść razem z tym samym nastrojem. To znaczy, kiedy jest Wielki Piątek i kiedy mówimy o ukrzyżowaniu, o śmierci, o tych tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu, mam takie poczucie, że wszystko powinno być smutne. Że powinniśmy tak troszeczkę jakby współcierpieć razem z tymi uczniami, którzy to wszystko widzieli i którzy byli przekonani, że właśnie cała idea Mesjasza, w którego uwierzyli, w ogóle ginie na ich oczach, że to się w ogóle, to właśnie się pomylili. Najgorzej na świecie ulokowali swój kapitał, bo właśnie ich mistrz został ukrzyżowany, czyli najpodlejsza śmierć, no zupełnie niemożliwe, żeby był Mesjaszem. Dziękujemy. Chociaż oczywiście mówimy o tym bez końca. Ja mam takie wrażenie, że w piątek powinienem być taki smutny. Wiecie, w piątek pościmy, w piątek jakby jest taka atmosfera takiej, często się używa tego słowa, zadumy. Sobota ponoć bardziej lub mniej, oczywiście dla tych, którzy nie sprzątają garażu, czy co innego tam mogą robić, akurat sobotę, bo jest wolna, a że sklepy są wcześniej pozamykane, sam się o tym wczoraj przekonałem, w związku z czym jest taki czas jakby oczekiwania, mówi się o takiej ciszy, takiego nastroju, z jednej strony trochę jeszcze tego smutku z piątku, ale już troszeczkę radości z niedzieli. Jesteśmy tak pomiędzy już, a jeszcze nie. A w niedzielę, słuchajcie, w niedzielę radość pełna dozwolona. Suto zastawiony stół, wreszcie możemy razem usiąść, świętować, najeść się i cieszyć tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Jest nawet takie powiedzenie, dzisiaj jest piątek, ale nadchodzi niedziela. Znaczy to tyle samo, widzimy Jezusa ukrzyżowanego, ale za chwilę Pan Jezus zmartwychwstanie. Nie wiem, czy wy macie takie poczucie, że troszeczkę jesteście wciskani w taką rolę, albo powinniście, albo coś wypada w ten dzień, albo nie wypada w tamten. Bo pytanie, czy gdybyśmy zamienili i teraz chcielibyśmy się smucić, że Pan Jezus został ukrzyżowany w niedzielę, to też by trochę głupio wyglądało. Rzecz w tym, że wszystko się wydarzyło te 2000 lat temu, mniej lub bardziej. I zarówno śmierć Jezusa na krzyżu, tak samo jak oczekiwanie, to całe zakłopotanie uczniów, którzy nie mieli pojęcia, co z tym zrobić i sam fakt zmartwychwstania łączą się w jedno. Łączą się w jedno wielkie, potężne, raz na zawsze zwycięstwo. I my dzisiaj mamy ten przywilej, że kiedy patrzymy z dzisiejszej perspektywy, widzimy już całość. Uczniowie byli rzeczywiście skołatani, oni nie wiedzieli, co się dzieje, przerażeni. Maria Magdalena idzie do grobu, mówi, jeżeli przełożyliście ciało Jezusa, oni jeszcze nie rozumieli, co jest napisane w pismach, że On musi zmartwychwstać. To się musi wydarzyć. A kiedy się wydarzy, zmienia wszystko. I chociaż powiem wam, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o śmierć Pana Jezusa na krzyżu, jako fakt historyczny i bardziej szanujący się naukowcy w ogóle nie podważają tych kwestii, to o ile przychodzi do kwestii zmartwychwstania, to już apostoł Paweł zderzył się z tym, że kiedy opowiadał o śmierci Jezusa Chrystusa, to wszyscy, o, dobrze prawi, to musiał być wielki człowiek, wielki nauczyciel, oddał życie za ideę. A kiedy przychodziło do zmartwychwstania, no, chyba żartujesz. I poczytałem sobie nawet parę takich artykułów, bo wiecie, przy Wielkanocy zawsze się pojawiają w różnych mediach. No i to, że Pan Jezus wcale nie zawisł na krzyżu, ale uciekł do Indii, tam założył rodzinę i wyszła z tego cała różna tam heca, miał później całą swoją dynastię. I dzisiaj są ludzie, którzy wciąż to wierzą i to jest taki odłam, trudno powiedzieć czego, hinduizmu czy jakiegoś synkretyzmu. I nawet jest miejsce, gdzie jest jego grób. To wiedziałem, że do Stanów chyba też popłynął, to też wiedziałem. Ale nie miałem na przykład pojęcia, że w Japonii też jest jego grób. I że tam też uciekł i że tam też założył rodzinę. nie miałem o tym zielonego pojęcia. Oczywiście wiedziałem, że tak, że miał dziecko z Marią Magdaleną, ona uciekła w Marsylii, urodziła i tym podobne. I jest tych historii, a wszystkie zmierzają do tego, że jestem przekonany, że na świecie moglibyśmy naprawdę być wszyscy zgodni, że był taki człowiek, Jezus Chrystus, który był na tym świecie, był buntownikiem w Izraelu, przeciwiał się tam temu, co zastał, warunkom społecznym, być może trochę Rzymianom, chociaż ich tak bardzo nie ganiał jak samych swoich, no i w rezultacie musiał za to zapłacić śmiercią i to śmiercią krzyżową, tragiczną. Jego uczniowie wciąż kontynuują jego schedę, ale on po prostu zmarł. I co do tego, nie ma wątpliwości. Prawdopodobnie bylibyśmy w stanie się zgodzić. Myślę, że dużą kością niezgody jest przede wszystkim to, że okazuje się, że Jezus Chrystus nie tylko był w pełni człowiekiem, ale był w pełni Bogiem, Synem Bożym, przysłanym tutaj przez Boga. O, tu już jest znak zapytania. Chociaż biorąc pod uwagę różne wierzenia, religie, no przyjmijmy, że tak było. Ale on zmartwychwstał. A ci, którzy go naśladują i twierdzą, że są jego uczniami, do dziś mówią i śpiewają w pieśniach: Jezus żyje. Więc racjonalnie myślący człowiek usiądzie obok nas i powie: tak, no rozumiem, no jego idea żyje w twoim sercu. Jego przesłanie, jego nauki kontynuujesz, no więc w ten sposób rzeczywiście żyje, ale no wiesz, on kiedyś tam zmarł, no wielki nauczyciel i wszyscy to uznają, to prawda. Niezależnie z jakiej religii, z jakich wyznań, z jakich miejsc, powiedzą, że tak, Jezus jest na przykład wielkim prorokiem, Jezus jest wielkim nauczycielem. No ale to, że jest Bogiem i to, że zmartwychwstał. I wiecie, zawsze przy takiej okazji ja mam taką ogromną pokusę, żeby poopowiadać o tym zmartwychwstaniu, poopowiadać o tych wszystkich faktach, o tych wszystkich źródłach historycznych, które potwierdzają to tak niezbicie, że aż ciężko się temu przeciwstawić. A ilekroć ktoś próbował, z reguły się nawracał. Więc jak zerkniemy do tego wszystkiego, jest tu jeszcze paru innych, wiem, którzy chętnie by tutaj stanęli razem ze mną, byśmy sobie podebatowali, poopowiadali, jak to pięknie można zbić każdy argument o tym, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i taki jest fakt, chociaż to przerasta nasze wyobrażenie. Ale jak dużo rzeczy na tym świecie przerasta nasze wyobrażenie? I jakimż musiałby być Bóg, gdyby tego wyobrażenia nie przerastał? Jakimż musiałby być małym? Byłby po prostu tym, co sami stworzyliśmy. Jakimś kolejnym bóstwem. Tymczasem tak, Pan Jezus zmartwychwstał. I dzisiaj na potrzeby tego, żeby nie rozprawiać za długo, przyjmujemy to za fakt. Ale jeżeli chcesz o tym porozmawiać, ja z przyjemnością. Możemy godzinami opowiadać o tym, poczytać różne książki, a przede wszystkim zerknąć do Bożego Słowa, które definitywnie jest źródłem historycznym, i to jednym z największych na tym świecie, o ile dla mnie największym. Ale zerknijmy sobie zamiast tego do 9 rozdziału listu do Hebrajczyków, jednej z ksiąg Nowego Testamentu w Bożym Słowie, gdzie od 11 wersetu do 28 czytamy tak. Chrystus zaś, który pojawił się jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, wszedł do namiotu większego i doskonalszego, nie ręką uczynionego, czyli nie należącego do tego stworzenia. Nie z krwią kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, znajdując wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i wołów oraz popiół z krowy sypany na zanieczyszczonych uświęcają ich przez oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego sam siebie złożył jako nieskalaną ofiarę Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Dlatego jest on pośrednikiem Nowego Testamentu. Dzięki jego śmierci poniesionej dla odkupienia wykroczeń popełnianych za czasu pierwszego testamentu, powołani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Otóż dla ważności testamentu wymagana jest śmierć tego, który go sporządził. Testament bowiem nabiera mocy po śmierci, natomiast nie jest prawomocny za życia tego, kto go sporządził. To też i pierwszy testament nie mógł być zapoczątkowany bez przelania krwi. Gdy mianowicie Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przykazania zgodnie z prawem, wziął krew cielców i kozłów oraz wodę, wełnę szkarłatną i chizop, aby skropić zarówno księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg wam ustanowił. Podobnie skropił krwią namiot i wszystkie sprzęty liturgiczne. Niemal wszystko oczyszcza się we krwi zgodnie z prawem. Bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Skoro więc tak były oczyszczane wyobrażenia tego, co w niebie, to same rzeczywistości niebiańskie wymagały lepszych ofiar niż tamte. Chrystus więc nie wszedł do świątyni uczynionej ludzką ręką, będącej tylko odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba. A teraz osobiście oręduje za nami u Boga. Nie musi przy tym wielokrotnie składać siebie w ofierze, w przeciwieństwie do najwyższego kapłana, który co roku wchodzi do świątyni z cudzą krwią. Musiałby wówczas wielokrotnie cierpieć od początku świata. On natomiast teraz u kresu czasów pojawił się jeden raz, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. Tak samo i Chrystus raz złożył siebie w ofierze, żeby ponieść grzechy wielu, a potem objawi się już nie ze względu na grzech, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Powiem wam, że jeżeli nie poczyta się o rytuałach i liturgii Izraela, ludu Bożego, który właśnie przez to, że podróżował na pustyni, to miał taki namiot, ten namiot był taką świątynią, w której te wszystkie rytuały się działy, jak one się działy, to kiedy czytasz takie fragmenty, to masz wrażenie jakiejś fantastyki, jakichś sensacyjnych opowieści, trochę wyssanych z palca, trochę może poetyckich, trochę jakoś dziwnie nazwanych. Natomiast gdyby to rozłożyć po prostu tak sobie prościej i krócej, to wszystko ma bardzo, bardzo wyraźny i ważny dla nas sens. Dlaczego? Dlatego, że ten fragment mówi bardzo wyraźnie o tym, co przynosi nam zmartwychwstanie Chrystusa. Bo gdyby było tak, że Pan Jezus zrobił to, co zrobił i umarł na krzyżu za ideę, byłby kolejnym ideowcem, który poświęcił swoje życie za ideę. Tymczasem zmartwychwstając, nie zmartwychwstał tylko i wyłącznie dla udowodnienia wszystkim, haha, mam was. Ale dlatego, że ta ciągłość, ten piękny cud tego, że właśnie on sam zdecydował się oddać swoje życie i że jako Bóg dał się ukrzyżować tak podłą ofiarą i tak podłą śmiercią, po to, żeby zmartwychwstać i okazać zwycięstwo dobra nad złem, miłości, Bożego planu, to zmienia wszystko. Bo kiedy on zmartwychwstał, jest powiedziane, że zasiadł na tronie po prawicy Ojca. Z tego wynika dla nas bardzo dużo różnych rzeczy. Jeżeli jesteś człowiekiem, który szuka Boga, albo tego, który oddał Bogu swoje życie i go naśladuje i chce go poznawać, jest jego uczniem, jest uczniem Jezusa, dostajesz całkiem sporo ważnych obietnic. Jedną z nich jest obietnica dziedzictwa. Właśnie tego dziedzictwa, które było i Abrahama, które też widział Mojżesz, tego wszystkiego, co czytamy w Bożej Księdze, co czytamy w Piśmie Świętym, tych wszystkich obietnic, które od samego początku Bóg składał swojemu ludowi, dziedzictwem tych, którzy w zasadzie nie mają nic wspólnego z narodem Izraela, jest właśnie cała garść, kosz, piękny wór, ogrom błogosławieństw i obietnic, które zostały dane Bożemu ludowi przez całą historię Bożego Słowa. Ta cała obietnica błogosławieństwa, ta cała obietnica tego, że tak jak Chrystus jest Bożym Synem, tak my razem z Nim współdziedziczymy, bo skoro jesteśmy w Nim i Jego ofiara jest też dla nas, to, co jest Jego dziedzictwem, co należy do Niego, też należy do nas. Że Bóg jest zawsze z nami, że nie musimy się bać, że w Nim jest odkupienie, że On jest miłosierny, że Jego łaska jest z nami. Że to jest Bóg, który trzyma ten świat, nas i swój plan w swoim ręku. Co ciekawe, to, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, daje nam też czyste sumienie. To był taki ten namiot, który stał tam za czasów Mojżesza i świątynia, jak ona wyglądała, miała takie swoje miejsce, które było absolutnie najświętsze i kapłan, tylko i wyłącznie kapłan, mógł tam wejść, tylko jedyna szczególna uprawniona osoba mógł tam wejść po wykonaniu naprawdę masy najróżniejszych gestów, które symbolizowały oczyszczenie i to raz w roku. Nie tylko ze względu na to, że był grzeszny, ale też, że sumienie go obciążało. Nikt nie był w stanie wejść tam z takim przekonaniem, ja mogę tam wejść. Nikt nie był w stanie zobaczyć Boga twarzą w twarz na zasadzie, okej, ja mam prawo, bo ja wiem, że jestem taki bezgrzeszny, albo że tak dobrze się oczyściłem. Tymczasem, kiedy Jezus umiera, zapłacił za nas grzech i kiedy wstępuje nie tyle do świątyni ręką ludzką uczynionej, ale do tej w niebie i zasiada po prawicy Ojca, On może. Jego sumienia nie są obciążone. Jego ofiara jest czysta i nieskalana, a za Nim możemy pójść i my. I oto otwierają nam się drzwi do Ojca w niebie, przed którymi dzisiaj my nie musimy nawet, wiecie, czekać na nie wiem, tam Piotra czy kogo, odźwiernego, kto przepyta nas, sprawdzi, zważy. Nie, po prostu wchodzimy i przychodzimy przed Boży tron, pełen majestatu, zatrważający, potężny, wielki, wszechmocny, ale łaskawy, miłosierny. I my, obmyci krwią Chrystusa, która ma moc, razem z Nim możemy tam wejść i stanąć właśnie jako święci i nieskalani. Absolutnie nie dlatego, że my na to zasłużyliśmy. Co więcej, Pan Jezus okazuje się, że jest pośrednikiem nowego przymierza. To On jest tym, który właśnie płacąc tą ofiarę sprawił, że my dzisiaj możemy cieszyć się nowym przymierzem. Nowym przymierzem, które mówi, że Pan Bóg wkłada w nasze ciała nowe serca, nowego ducha. Daje nam nowe życie. To wszystko daje nam w Chrystusie. Co więcej, nie jest tylko pośrednikiem, ale się okazuje, że Pan Jezus, siedząc po prawicy Ojca, jest naszym orędownikiem, czyli jest naszym adwokatem, jest naszym obrońcą. Jest tym, który nie mówi, Ojcze, poczekaj, opowiem Ci o Nim. To jest Duliński, tak, ma trochę grzeszków, ale wiesz co, tutaj ja go usprawiedliwię, wytłumaczę, ja wiem, jak to jest, wiesz. Nie, po prostu On jest dla nas gwarancją tego, że nawet taki Duliński, obmyty krwią Chrystusa, może stanąć przed Bożym tronem. On jest gwarancją tego, co już się wydarzyło i wydarzyło się raz i na zawsze. Więcej, wydarzyło się raz na zawsze do przodu, wydarzyło się raz na zawsze do tyłu. Dzięki Jego śmierci poniesionej dla odkupienia wykroczeń popełnianych za czasu pierwszego testamentu, czyli tego pierwszego przymierza, które było właśnie w tych wszystkich ofiarach w świątyni, powołani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. To niesamowite, ale ofiara Chrystusa jest absolutnie dla wszystkich, nawet, chociaż my tego nie rozumiemy, w jakiś sposób poza czasem. Chrystus, to nie było 2000 lat temu, tylko i wyłącznie to się dzieje dzisiaj. On siedzi dzisiaj po prawicy Ojca. On dzisiaj oręduje za Tobą i za mną. On dzisiaj staje jako gwarancja tego, że w Nim wciąż mieliśmy, mamy i możemy mieć zbawienie. A chyba najciekawszą obietnicą z tych wszystkich jest to, że On powróci. Tak samo i Chrystus raz złożył siebie w ofierze, żeby ponieść grzechy wielu, a potem objawić się już nie ze względu na grzech, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Więc niezmiennie, gdzie jestem, w jakim momencie swojego życia, każdego dnia mogę czekać z radością na to, że Pan Jezus wróci. Czekaj z radością, kiedy wreszcie powróci chwale. Kiedy wreszcie zaprowadzi absolutnie i do końca swoje królestwo. Bo ofiara Jezusa jest pod każdym względem lepsza od tej, która była składana przez Izraelitów. Bo jak czytamy, pojawił się jako kapłan najwyższy dóbr przyszłych, ale wszedł do namiotu większego i doskonalszego. To nie ręka ludzka go uczyniła. On nie należy do tego stworzenia. Wszedł raz na zawsze do świątyni niebios, a nas uczynił świątynią Ducha Świętego. Nie tak dawno mieliśmy okazję oglądać straszliwy pożar katedry Notre Dame. Wszystkie telewizje o tym mówiły, wszędzie o tym trąbiono, pisano artykuły. Myślę, że wiele osób, szczególnie w Paryżu, ale na całym świecie było bardzo poruszonych. Z każdej strony świata płyną nie tylko swego rodzaju kondolencje i wyrazy współczucia, ale też środki na to, żeby odbudować katedrę. Mówi się o tym, że to będzie trwało kilka lat. dla wszystkich ona była symbolem właśnie jakiegoś dziedzictwa. Królowie byli tam koronowani, była świadkiem ważnych wydarzeń. Zaznaczyła się w historii literatury, ale też w ogóle kultury całego świata, szczególnie tego chrześcijańskiego. Ale to wciąż budowla. To wciąż budowla ręką ludzką zbudowana. I tak też może być odbudowana. Czy tak samo, czy inaczej. Ale to wciąż kamień na kamieniu i deski, i drewno, i najróżniejsze inne elementy spoiwa. To po prostu ręka ludzka to stworzyła. Tymczasem Pan Jezus powiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. I dzisiaj świętujemy to, że Pan Jezus rzeczywiście jest budowniczym, który ku zaskoczeniu wszystkich i nas dzisiaj też odbudował świątynię w 3 dni. Świątynię, którą jesteś Ty, jeżeli należysz do Niego. Świątynię, której On dzisiaj zasiada, właśnie przyrównanej tutaj jako ta w niebiosach. To jest lepsza ofiara, bo ta ofiara, którą składali kapłani w namiocie i w świątyni, ona musiała być powtarzana. I tak właśnie wyglądało życie Izraelitów. Oni wciąż jakby zbierał się worek ich grzechów, a kiedy już miał się przepełnić co roku, okej, jakby znowu zyskiwali odpuszczenie. Musiała być przelana krew. Niezależnie, czy to był kozioł, czy to była owca, czy wół. Po prostu przelewana krew na znak przymierza. I tylko wtedy mogli mieć taką świadomość, okej, jakby na nowo ten ciężar grzechu z nas spada. Nagle jesteśmy uwolnieni. I trochę jak nowy zeszyt w szkole. Te pierwsze strony znowu będą zapisane tak elegancko, pięknie, ze szlaczkami. Natomiast im dalej w las, tym ciężej. I po roku trzeba znowu, niech ten kapłan pójdzie tam z trwogą i drżeniem, ale niech złoży tą ofiarę, bo chcielibyśmy mieć pewność, że przed Panem Bogiem jesteśmy czyści. Tymczasem ofiara, którą złożył Chrystus, złożona jest raz na zawsze. Jak jest napisane, on już nie musi znowu umierać. On musiałby tak cały czas umierać, zmartwychwstać. Nie, to się wydarzyło raz. Raz, a dobrze. Raz, a dobrze dla naszego życia i naszego dzisiaj, 2000 lat po tych wydarzeniach, ale też dla tych, którzy byli wtedy i przed. Choć tak ciężko czasami nam to zrozumieć. Ta ofiara jest dla ciebie, dla mnie dzisiaj. To zmartwychwstanie także. Przecież właśnie przez względu na Jego zmartwychwstanie mamy obietnicę, że my też zmartwychwstaniemy razem z Nim. Chciałbym wam wyjaśnić, co to znaczy, ale nawet apostoł Paweł pisze, mówi, jeszcze się nie objawiło, jak to będzie wyglądać. Ale jak się objawi, to staniemy z Nim twarzą w twarz. To będzie wydarzenie. To będzie coś. Więc dzisiaj mamy czas oczekiwania z radością, że dzieło na krzyżu jest absolutnie dokonane i zakończone w sposób, którego być może nikt, nie, na pewno nikt się nie spodziewał, które drąży i które sprawia, że dla wielu jest to jakaś bariera nie do przejścia. Jak? Jakim cudem? Jakie zmartwychwstanie? To mit. A jednak, kiedy oddajesz swoje życie Bogu i wierzysz w pełni w to wszystko, co się wydarzyło, zaczynasz odkrywać, że Bóg rzeczywiście jest żywy. Kiedy czytasz karty Ewangelii, zaczyna docierać do nas obraz tego, jak cudownym, jak pełnym, jak kompleksowym było to wydarzenie, przypieczętowane nie tylko śmiercią, za można by wtedy powiedzieć ideę, ale śmiercią za mój i twój grzech i zmartwychwstaniem, które pokazuje absolutne, dokonane, właśnie dokonane już zwycięstwo Chrystusa. I dzisiaj, jako uczeń Chrystusa, możesz żyć tym zwycięstwem. Możesz żyć tym życiem, które zapewnił Chrystus. Możesz żyć tą mocą, którą On ma. Możesz żyć w przekonaniu, że On siedzi po prawicy Ojca i cały czas ma Twoje imię na swoich ustach, na swojej dłoni, na Jego sercu. A Jego imię jest wyryte na Twoim nowym sercu, nowym duchu, nowym życiu. Pod każdym względem ofiara Chrystusa była lepsza, zakończona zmartwychwstaniem, fajerwerkami, zamieszaniem, które toczy się w świecie do dziś. To w zasadzie piękne, że Pan Jezus nie postawił jakichś barier, ale powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, zmęczeni. Często dzisiaj jak słucham gdzieś tam jakieś wiadomości czy różnych, no wiadomo, Wielkanoc to jest pytanie, no to jak Pani, Pan, będziecie obchodzić Wielkanoc, co tam ciekawego? No i oczywiście są te wszystkie kurczaczki, zajączki, kaczki, co tam, baranki, no dużo tego jest, nie? W zasadzie taki cały zwierzyniec na stole stawiamy. Ale jest do tego, no co, spędzę wreszcie trochę chwil z rodziną, trochę odpocznę, to się przydaje, taka refleksja, zaduma, taki moment, tak inaczej. A może tak po prostu życie z Nim? A może tak po prostu życie z wiarą w Jego krzyż i zmartwychwstanie? Zupełnie inaczej. Już na zawsze. Nie tylko od święta, na chwilę spokoju, ale z sercem pełnym pokoju, które płynie od Ducha Świętego. Pomódlmy się, kochani. Panie Boże, dziękujemy za Twoją łaskę i dziękujemy Ci za to, że Twoje zmartwychwstanie przynosi nam tak ogromną radość. Zadziwienie, zaskoczenie, wciąż zdumienie i dla wielu wciąż niezrozumienie. Panie, dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś to w tak cudowny sposób, że to przerasta nasze możliwości. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który też w tak cudowny sposób nas po prostu zbawił. Dziękujemy Ci za to, Panie, że dzisiaj już nie potrzebujemy składać tych ofiar, bo Ty złożyłeś jedną raz na zawsze i to zwycięską. Dziękujemy Ci za to, że pokonałeś śmierć, że ją zwyciężyłeś, że pokazałeś, jak wygląda zwycięstwo w Twoim stylu i że jak Ty zwyciężysz, to już jest raz na zawsze. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzisiaj my możemy żyć według tego. Dzisiaj my możemy się cieszyć Twoją obecnością. Nie tylko Twoją nauką, nie tylko ideą, nie tylko jakąś moralnością czy etyką chrześcijańską, my możemy się cieszyć relacją z żywym Bogiem. Panie, dziękujemy Ci za to, że to dzisiaj nie jest odległe, nie jest mityczne, ale jest prawdziwe dla tych, którzy Ciebie oczekują. I Panie Jezu, to wydarzyło się naprawdę. Ty chodziłeś po tej ziemi, umarłeś za nas, zmartwychwstałeś. Jesteśmy pewni, że Twoje przyjście wydarzy się naprawdę. To Twoje ponowne przyjście na ten świat, żeby zaprowadzić już do końca Twój porządek i Twoje królestwo jest realne i Panie, czekamy na nie. Z radością czekamy. I wołamy, przyjdź Panie Jezu. Ten świat, my potrzebujemy Twojego przyjścia, Twojego ratunku, Twojego zbawienia. Tymczasem dziękujemy Ci, Panie, za czas łaski, który nam dajesz. Zupełnie niezasłużony, niezrozumiały. I spraw, Panie, abyśmy teraz, kiedy jesteśmy ze swoimi rodzinami, z bliskimi, abyśmy mogli dobrze przeżywać ten moment. Może troszeczkę bardziej, troszkę lepiej, jakoś przypominając sobie to, co dla nas zrobiłeś, a może po prostu więcej ciesząc się i koncentrując na Twoim krzyżu, czerpiąc radość z tego, kim dla nas jesteś, przypominając sobie na nowo, że wow, to już się stało i to stało się na zawsze. Dla tych, Panie, którzy w ten szczególny czas są sami, albo też zagubieni, albo pogrążeni w smutku, albo strapieni. Boże, tak szczególnie jako Kościół prosimy Cię, abyś Ty przyszedł. Abyś Ty właśnie przyszedł ze swoją miłością, ze swoją łaską, ze swoim pocieszeniem, z tym, co masz tylko Ty i z tym, co jest tylko w Twojej Ewangelii, w Twoim krzyżu i w Twoim zmartwychwstaniu. Tak bardzo Cię prosimy, abyś dotykał, abyś też stawiał ich na naszej drodze, abyśmy my, Panie, posłuszni Twojemu Słowu, mogli być tymi, którzy niosą pokój, radość i pocieszenie w Twoim imieniu. Boże, błogosław nas i prowadź. Jeszcze raz dziękujemy Ci za to, że dzisiaj zbieramy się tutaj ze względu na Ciebie właśnie. Że my już, Panie, nie musimy się wczuwać w żadne role. Ale możemy po prostu mieć, Panie, niezmienną radość, wdzięczność, zachwyt nad tym, co Ty dla nas zrobiłeś. I Tobie niech z tego wszystkiego też płynie chwała. W imieniu Twoim, w imieniu Jezusa. Amen. Zawsze po kazaniu, słuchajcie, zostawiamy takie 2 minutki. 2 minutki refleksji. A tak właśnie w tej zaganianej Warszawie. Chociaż wiem, że są święta, ale może też się dzisiaj przyda. Kiedy usłyszałeś to słowo, być może Pan Bóg coś do ciebie mówi, być może po prostu chcesz Go o coś zapytać, może pierwszy raz w życiu Go o coś zapytasz, a być może chcesz po prostu się zastanowić chwilę nad swoim życiem w tym kontekście. Te dwie minuty są zawsze bardzo cenne. Zapraszamy.